Dzisiaj tak po sportowemu, przekazujemy sobie pałeczkę. To witam was serdecznie teraz ja. Zadam na początek takie pytanie, a mianowicie ilu uczniów powołał Pan Jezus? Myślałem, że odpowiecie 12, a ja wtedy powiem, a nie, to jednak zadam podchwytliwe pytanie i wtedy już się wszyscy zreflektują, ale tu widzę... Tak, czujni jesteście. Rzeczywiście Pan Jezus powołał 12 uczniów, ale też powołał 72 do pewnych rzeczy. I wiemy o tym, że powołał też wielu innych. Wiemy, że tłumy za Nim chodziły. I jakbyśmy tak sobie szczerze porozmawiali, to oczywiście kim się czujemy, również czujemy się uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc ustaliliśmy już, tak? Po pierwsze ustaliliśmy, jesteśmy uczniami Pana Jezusa. W związku z tym, skoro jesteśmy uczniami, to moje pytanie, po co Jezus Chrystus powołał uczniów? Po co Jezus powołał w ogóle uczniów? Tutaj pastor nam podpowiada, że po to, żeby oni czynili uczniami. Żeby byli też z Nim, żeby Go naśladowali. Proszę, to pierwsza ławka, tutaj excellent. Oczywiście jest wiele powodów, dla których Pan Jezus powołał uczniów. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na jednej rzeczy, a mianowicie na tym, że wierzę w to, że Pan Jezus powołał 12, ale też tych innych i każdego z nas po to, aby każdy z nas czegoś się nauczył od Pana Jezusa, ale też wykonał pewne dzieło, pewne zadanie. Wierzymy w to, że każdy z nas ma pewien plan w swoim życiu, który Bóg mu przeznaczył. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skoncentrowali się na apostole Piotrze, zobaczyli, do czego Bóg jego powołał i w związku z tym, jakie mogłyby, czy były w jego życiu przeszkody, żeby on tego planu nie wykonał. I też, żebyśmy to spróbowali przenieść na nasze życie, na to, w jaki sposób my dzisiaj wykonujemy Boży plan i na ile pewne przeszkody są trudne w naszym życiu do tego, aby ten plan zrealizować i żebyśmy się zastanowili, jak sobie poradzić w swoim własnym życiu. A więc zacznijmy od tego, do czego Pan Jezus powołał Piotra. I przeczytajmy pierwszy fragment z Ewangelii Mateusza, 4, rozdział 18-20. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Czytamy tutaj, że Pan Jezus powołuje Szymona Piotra i mówi do niego, zrobię ciebie rybakiem ludzi. Akurat mówi to do obydwóch braci, ale do Piotra również, czyli będziesz rybakiem ludzi. Tak tradycyjnie mówimy, że w związku z tym, kim Piotr będzie, jako rybak ludzi, co to znaczy? Ewangelistom, oczywiście, znowu tutaj pierwsza ławka bryluje. A tak, pierwszy rząd, przepraszam, to nie ławka. Dobrze. Co dalej? W Ewangelii Jana, 21 rozdział, 15 do 18, czytamy z kolei takie słowa. Rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu zaraz, znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu Jezus, paś owieczki moje. Z tej drugiej sytuacji słyszymy, że Jezus mówi, paś owieczki moje, co by wskazywało na to, że Pan Jezus powołuje, czy daje mu taki plan na jego życia, do jego życia, który zakłada, że Piotr będzie kim? Pasterzem. Będzie tym, który będzie prowadził innych w takim duchowym życiu, ale być może też nie tylko w duchowym. A więc widzimy Piotra jako tego, który został powołany przez Jezusa. Widzimy to, że jego taką rolą życiową będzie to, aby być ewangelistą i to, aby być pasterzem dla innych. Czyli będzie osobą, która gdzieś będzie na przodzie w Bożym Królestwie i będzie miał za zadanie opiekowanie się innymi ludźmi. Można by się było spodziewać, że ponieważ Piotr został sam wybrany przez Pana Jezusa, widział te wszystkie cuda, był też osobą, która, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, miał praktyki u samego Pana Jezusa. To znaczy nie tylko się uczył tak intelektualnie, że Pan Jezus wykładał, robił wykład i uczniowie tylko spisywali notatki, ale też mógł zrobić coś więcej. Wiemy o tym, że Pan Jezus wysyłał ich po dwóch, mogli się uczyć, mogli jakby praktykować. A więc jakby byli przeszkoleni idealnie. No bo u kogo można się idealnie przeszkolić, jeśli nie u naszego Pana Jezusa. Co więcej, wiedział w ogóle, jakie jest jego powołanie. Ja wiele razy słyszałem, jak osoby w dzisiejszych czasach nie do końca wiedzą, co jest naszym powołaniem, co jest naszą tą życiową rolą do wykonania. I czasami nawet nie tylko nie wiemy w Kościele, jaka jest ta nasza główna rola, to główne zadanie, ale czasami też nie wiemy nawet w rodzinie, w szkole, w pracy, wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas postawi, zastanawiamy się, jaka jest moja rola w tym miejscu. Natomiast Piotr wiedział doskonale, jaka jest jego rola, jakie jest jego zadanie. Oglądał też wiele cudów, więc można powiedzieć, że jego wiara w wypełnienie tego, co Bóg przeznaczył dla niego, powinna być, myślę, że taka dość wysoka. Czy zatem Piotr idealnie wykonywał Boży plan? Można o tym przeczytać w Biblii, ja wam nie odpowiem wprost. Natomiast chciałbym się skoncentrować na kilku takich epizodach z życia Piotra, które wskazywały na to, że Piotr borykał się z wieloma rzeczami, aby w pełni wypełnić Boży plan i tą rolę, którą miał dla siebie. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli takim trzem powodom, czy trzem rzeczom, które mogą spowodować w życiu, czy mogły spowodować w życiu Piotra, ale też mogą spowodować w naszym życiu, że nie do końca zrealizujemy Boży plan dla naszego życia. Pierwszą taką rzeczą, a zaraz wymyślimy, co to jest, przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 69-75. Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Piotr został powołany przez Jezusa jako jeden z dwunastu. Wiemy też, że Jezus powiedział do niego: ty jesteś Kefas, czyli skała. Na tej skale będę budował. I wiele rzeczy w życiu Piotra się takich niezwykłych wydarzyło, które by wskazywały na to, że Piotr odegra jakąś ważną rolę w Bożym Królestwie, w Królestwie Jezusa Chrystusa. A pomimo tego stanął w pewnym momencie w takiej sytuacji, w której coś mogło zniweczyć ten Boży plan dla jego życia. Rozpoznajemy, co to było? Strach. Bardzo dobrze. W pewnym momencie strach w życiu Piotra mógł spowodować, że mógł się rozminąć z Bożą wolą w swoim życiu. Ja myślę, że to nic dziwnego, że Piotr się przestraszył, prawda? Sytuacja na pewno nie była standardowa. Pojmali jego nauczyciela. On wprawdzie tam w chwili euforii złapał za miecz, obciął komuś ucho, ale potem uciekł, tak jak i wszyscy inni uczniowie. I sytuacja jest naprawdę niekomfortowa. Pojmali jego mistrza, jego nauczyciela. Prowadzą go gdzieś, będą go sądzić. Wiemy już dobrze, że w tym czasie ludzie ważni w Izraelu, w Jerozolimie byli przeciwni Jezusowi. Wiadomo było, że to może się różnie skończyć. I Piotr się po prostu bał. Piotr się po prostu bał. Była taka sytuacja, kiedy strach owładnął nim do tego stopnia, że powiedział, że nie zna Pana Jezusa. On, jeden z dwunastu, przestraszył się jakiejś służącej i powiedział: ja go nie znam. Kilka razy to powtórzył. Czytamy tutaj, że i pod przysięgą, i wręcz zaklinał się, że on nie zna Jezusa. Tak bardzo strach go sparaliżował. Strach może być powodem tego, że nie będziemy realizować Bożego planu w naszym życiu. Strach mógł spowodować w życiu Piotra, żeby się wycofał całkowicie. W życiu każdego z nas może nastąpić taki moment, i wierzę w to z doświadczenia, nawet wiem, że każdy z nas przechodzi takie momenty, kiedy strach przychodzi do naszego życia i mamy problem z tym, jaką podjąć dalej decyzję. Ja w swoim życiu pamiętam wiele takich sytuacji, kiedy strach mnie nagle paraliżował i myślałem sobie: nie dam rady. Na przykład miałem takie przekonanie, że powinienem iść do szkoły biblijnej. O, to było już wiele lat temu. Ale naprawdę jedną z rzeczy, która mnie powstrzymywała przed tym, żeby iść do szkoły biblijnej, to był strach. Po pierwsze, strach przed tym, że sobie nie poradzę. Dla mnie szkoła biblijna w tamtym czasie była czymś w ogóle jakimś niezwykłym, takim, że tam do szkoły biblijnej idą tylko jacyś duchowi supermeni, którzy już nie tylko znają Biblię prawie że na pamięć, a ja ledwo ją przeczytałem z raz. Mało tego, to są ludzie, którzy są obdarzeni duchowymi darami. I jedną z takich, i strach mnie powstrzymywał przed podjęciem decyzji, czy ja w ogóle się do tego nadaję, czy ja powinienem iść w takie miejsce. Też nawróciłem się stosunkowo niedawno, bo to było, ja wiem, z półtora roku wcześniej, więc dla mnie w ogóle rzeczy związane z wiarą były rzeczami nowymi. I mogło być tak w moim życiu, że właśnie ten strach tak by mnie sparaliżował, żebym się temu poddał i powiedział, nie, to jest dla wybrańców, to jest dla ludzi, którzy naprawdę sobie poradzą, ja do nich nie należę. Strach może nas paralizować w inny sposób. Pamiętam, jak dostałem propozycję, żeby zostać komendantem Royal Rangers w Polsce. I odsuwałem tą decyzję strasznie długo, między innymi właśnie ze względu na strach. Że pamiętam, ostateczna decyzja, jak już miała zapaść, powiedziałem do człowieka, który do mnie po raz kolejny zadzwonił i powiedział, że może bym rozważył tą propozycję, żeby zostać komendantem w całej Polsce. Ja mówię, wiesz co, dobra, to zróbmy tak, że ja się będę przez miesiąc modlił, porozmawiam z moimi liderami, z moją rodziną, a potem jak już powiem decyzję, to już więcej nie dzwoń. Czyli z takim nastawieniem, to ja jak się nie zgodzę, to już więcej do mnie w tej sprawie nie dzwoń. Dlaczego miałem takie nastawienie? Między innymi dlatego, że się bałem. Bałem się tego, że to jest dla mnie coś za dużo. Byłem wtedy chory, nie mogłem pracować i myślałem sobie, nie dość, że nie mogę pracować, to jeszcze biorę sobie na głowę służbę ogólnopolską. I myślę sobie, nie, to w ogóle nie jest dla mnie. Strach był czymś, co naprawdę w tym czasie mnie paraliżował. Myślałem sobie, a z czego ja będę w ogóle żył w tamtym czasie? Gdzie ja będę jeździł po Polsce, czym, w jaki sposób. W ogóle czarny scenariusz. Strach mógł mnie wtedy powstrzymać przed tym, żeby, wierzę w to dzisiaj, zrealizowała się Boża wola w moim życiu. Każdy z nas, wierzę, że jest do czegoś powołany. Każdy z nas ma przed sobą jakieś zadanie, do którego Bóg nas w sposób szczególny powołał. I to może być wiele rzeczy. Ja wierzę w to, że zupełnie inne rzeczy Bóg może nam dać w naszych rodzinach, w naszej pracy, w naszej służbie. Ale to są rzeczy, do których Bóg nas powołuje, tak jak powołał apostoła Piotra. Nie będę się nad tym rozwodził, bo to chyba jest jakby temat na inne kazanie, ale wierzę w to, że każdy z nas rozpoznaje Boże powołanie dla swojego życia, a jeśli nie, to zawsze jest ta możliwość, żeby jeszcze rozpoznać w sposób bardziej szczególny to powołanie, które Bóg nam daje. Natomiast pierwsza taka przeciwność to jest strach. Czy Piotr poddał się strachowi? Czy strachu? Strachowi. Dobrze. Poddał się? Wtedy się poddał, ale czy potem się poddawał? Potem już nie bardzo. Pamiętacie taką sytuację, kiedy Sanhedryn wezwał Piotra i powiedzieli, co im wolno, a czego im nie wolno i zagrozili im, że nie wolno wam tego robić. I co Piotr zrobił z Janem? Wręcz przeciwnie. Wyszedł i od razu zaczął znowu nauczać na temat Pana Jezusa. zaczynał mówić, że Jezus jest Mesjaszem, nie przestraszyli się. Piotr się wtedy nie przestraszył. Wiemy też, jaką śmiercią zginął Piotr. On do samego końca, do końca swojego życia nie bał się, jakby odrzucił już strach i lęk w swoim życiu. Dobrze, ale przejdźmy do drugiej rzeczy. List do Galacjan, drugi rozdział, 11 do 14 wersetu. Czytamy tutaj, co apostoł Paweł pisze. A gdy przyszedł Kefas, czyli Piotr, do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Apostoł Piotr w tym momencie zrobił dla mnie coś zaskakującego, a mianowicie tutaj Piotr pisze o tym, apostoł Paweł pisze, że to była obłuda. Obłuda w życiu Piotra, który miał jakby dwa standardy. Jeden standard dla pogan i jeden standard dla, czy może inaczej, jeden standard dla chrześcijan z pogan, a drugi standard dla chrześcijan Żydów. I słuchajcie, Piotr był powołany, jak już czytaliśmy, do tego, żeby być ewangelistą i był powołany do tego, żeby być pasterzem. Co się mogło wydarzyć, gdyby Piotr nie przyjął tej nagany apostoła Pawła i trwał w swojej obłudzie, czyli jakby miał dwa standardy w swoim życiu? No po prostu straciłby autorytet, po pierwsze. Po drugie, nie miałby nic do powiedzenia chrześcijanom, którzy są z pogan, gdyby tak żył. Bo wiecie, prędzej czy później to by się rozniosło. Więc apostoł Piotr nie byłby jakby takim przejrzystym człowiekiem. Nie można w swoim życiu mieć dwóch standardów. Nie można być dwulicowym, żyć jakby w dwóch światach. I taka sytuacja mogła doprowadzić w życiu Piotra do tego, że on nie byłby ewangelistą w ostateczności i nie byłby pasterzem takim, jak był do końca swoich dni. Każdy z nas dzisiaj również może być w takiej sytuacji, kiedy obłuda i dwulicowość może spowodować, że nie wykonamy Bożego planu dla swojego życia. Wprawdzie żyjemy w chrześcijańskim kraju, ale i tak pewne zachowania w naszym kraju nie są modne. Powiedziałbym nawet, że modlitwa i chodzenie do kościoła w pewnych kręgach już nie są modne. Prawda? Zgadzacie się? A szczególnie w środowisku młodych ludzi. Nie do końca już to jest popularna rzecz i modna. Chociaż jesteśmy krajem chrześcijańskim. Mało tego, że jesteśmy krajem chrześcijańskim, to jakby odwołujemy się do biblijnych prawd, ale czy to znaczy, że wszyscy je respektują? Gdybyśmy się tak wgłębili, gdybyśmy się zastanowili nad tym, na przykład jakie mamy standardy, czy jakie są standardy w tym świecie. I gdybyśmy zaczęli rozmawiać z innymi na temat, tu sobie nawet wymieniłem, wstrzemięźliwości, prawości, czystości, czarów, kłamstwa, oszustwa, kradzieży, łapówek, knowań, plotek. Okazałoby się, że możemy żyć w dwóch światach i możemy być, podobnie jak apostoł Piotr, w takiej sytuacji, że nie do końca będziemy potrafili się odnaleźć we właściwym miejscu w każdej sytuacji. Zdarzyło wam się być w takiej niezręcznej sytuacji? Nie wiem, w pracy, w szkole, a czasami nawet w rodzinie z bliskimi, kiedy dzieje się coś takiego, że nagle łapiecie się na tym, że to nie do końca jest to, z czym chciałbym się utożsamić. To nie do końca są poglądy, którym chciałbym pokiwać głową i powiedzieć tak, to jest to, o czym myślę. Czasami w naszym życiu jest tak, że dwulicowość i taka obłuda może spowodować, że rozminiemy się w swoim życiu z Bożym powołaniem. Wrócę do swojego życia i do takiego przykładu młodego człowieka. Pamiętam, jak się nawróciłem, miałem 21 lat. Żyłem w takim normalnym środowisku, gdzie nie miałem żadnych kolegów ani koleżanek wierzących. Wszyscy byli w jakimś stopniu religijni, ale na pewno nie byli uczniami Pana Jezusa. Kiedy podjąłem tą decyzję, że chcę być uczniem Jezusa Chrystusa, chcę, żeby On mnie prowadził, chcę wypełniać Jego wolę w swoim życiu, to nagle okazało się, że wiele rzeczy w moim życiu stoi na bakier z tym, co do tej pory było. Słuchajcie, taka prozaiczna rzecz. W tamtych czasach nikt w moim wieku nie kasował biletów w tramwaju czy w autobusie. Nie wiem dlaczego. Tak zwanych kanarów prawie że nie było w autobusach i w tramwajach. Notorycznie, standardowo nikt nie kasował biletów. Ja pamiętam, całe liceum przejeździłem praktycznie bez biletu do szkoły. Ale kiedy się nawróciłem, nagle coś się zapaliło, jakaś lampka w mojej głowie i sobie pomyślałem, ja nie mogę tak dalej żyć. I zacząłem kasować bilety w autobusach i w tramwajach. Wiecie, to jest paradoksalne, bo kiedyś nawet była taka, nie wiem, czy pamiętacie, były takie kasowniki, że tam można było mieć 9 dziurek. Takie były automaty, że się wkładało bilet i tam każdy był inaczej wpisany. Więc wyobraźcie sobie, ja nawet miałem taki kluczyk, że jak woziłem jeden bilet ze sobą i wchodziłem do tramwaju, tudzież do autobusu i nastawiałem jeden kasownik według swojego wzorka biletu. W konsekwencji było tak, że tak po miesiącu to wszystkie tramwaje na mojej linii miały i wszystkie kasowniki miały już ten wzorek. I wiecie, dla chłopaków, dla moich kolegów, to po prostu odleciałem. Jak można, mając kluczyk do kasowników i ten bilet wzorcowy, po prostu teraz łazić i kasować za każdym razem ten sam bilet? Nie było wtedy ani dat, ani godzin, tam się nic nie wyświetlało. To było niezrozumiałe. Mogłem iść na kompromis, ale w pewnym momencie podjąłem wyzwanie i powiedziałem, nie, owszem, będzie mnie to kosztowało, bo nie byłem zamożnym uczniem, studentem potem, znaczy w zasadzie wtedy już studentem, więc to bolało moją kieszeń. Były też inne sytuacje. Wiecie, w dawnych czasach, nie wiem jak teraz, bo teraz już nie chodzę na spotkania towarzyskie, młodzieżowe, ale w moim środowisku i w moich czasach był tam alkohol. I było to zrozumiałe, że ludzie piją alkohol. W pewnym momencie znowu coś się, jakaś lampka zapaliła w mojej głowie i podjąłem decyzję, to ja już nie będę pił alkoholu. Nie stałem się całkowicie abstynentem, ale ewidentnie podjąłem decyzję, że nie, na tych spotkaniach pić nie będę i nawet nie będę pić jednego piwa. Bo podjąłem taką decyzję ze względu na to, że jak wypijesz jedno piwo, to bardzo chcesz wypić drugie piwo. A jak wypijasz drugie piwo, to automatycznie zaczynasz pić kolejne. I to też było niezrozumiałe dla ludzi z mojego środowiska, dlatego że no w zasadzie być na imprezie no i nie napić się piwa, no to co ty tam w ogóle robisz? To była kolejna rzecz, że się zacząłem zastanawiać, co ja tam w ogóle robię. Ale wiecie, można żyć będąc obłudnym i mając dwa standardy, czyli idąc na imprezę kościelną, gdzie się tylko modlimy, podnosimy ręce, gdzie nie ma żadnego alkoholu i możemy również iść, mieć drugi standard, gdzie robimy po prostu dużo innych rzeczy. Piotr stanął przed wyzwaniem w swoim życiu. Czy będzie żył w dwóch światach, czy nie? Podjął decyzję, że nie. Jakby jego sumienie go na tyle chyba dotknęło, że wiemy, że jakby przyjął napomnienie apostoła Pawła. Czasami, nie wiem, wstyd, czasami obawa, strach też może spowodować, że w swoim życiu zamkniemy się w takich właśnie dwóch światach. Nie będziemy transparentni, nie będziemy jakby żyli jednym życiem. I to może spowodować w naszym życiu, że rozminiemy się z Bożym powołaniem. Piotr by się rozminął. My czasami też możemy. Dobrze. Nie przedłużajmy rzeczy. Trzecia sprawa, przez którą Piotr mógł się rozminąć ze swoim powołaniem. I nie przeczytam tutaj jednego fragmentu, bo tych fragmentów byłoby sporo. A co chcę zobrazować? Piotr ciekawie zachowywał się w różnych sytuacjach. A mianowicie, jak zobaczył Pana Jezusa, który chodził po wodzie, to co zrobił? Wyskoczył i zaraz też chciał chodzić po wodzie. To Piotr w uniesieniu powiedział o Jezusie, to Ty jesteś Mesjaszem. To on też najpierw zarzekał się, że Pana Jezusa nigdy nie opuści, potem złapał za ten miecz i odciął tam ucho, ale potem zwiał. Tak samo jak po wodzie, najpierw chodził, a potem co? Tonął i ratunku. A pamiętacie taką sytuację, kiedy Łazarz umarł i kto wtedy powiedział, to chodźmy i my pomrzyjmy. Czy to nie był Piotr? Nie jestem pewien, ale to by do niego pasowało. Teraz mi przyszła ta sytuacja do głowy. A jak ukrzyżowali Pana Jezusa, co stwierdził? Idę łowić ryby. Zgadza się? Tak. No to wtedy on też powiedział właśnie, że to chodźmy, pomrzyjmy. Słuchajcie, apostoł Piotr był takim typowym Polakiem, powiedziałbym. Miał taki słomiany zapał troszeczkę. On miał takie uniesienia emocjonalne, takie haje. Był bardzo wysoko i w tych momentach: Panie, Ty jesteś Mesjaszem. Panie, ja nigdy Cię nie opuszczę. O Panie, powiedz, żebym do Ciebie poszedł po tym morzu. I wtedy wydarzały się takie niezwykłe rzeczy, ale też chwila potem było takie ostre nurkowanie w dół. I jak Łazarz umarł i Piotr zobaczył, jak Jezus płacze, to mówi, rozrzewniony, podejrzewam, chodźmy i my tam i pomrzyjmy wszyscy. Albo kiedy przyszedł moment próby i był taki przestraszony, nie znam Go, w ogóle nie wiem, kim jest Jezus. Piotr był taką osobą, ja to nazywam właśnie taki słomiany zapał. Piotr w swoim życiu miał wiele momentów, wiecie, albo chwila, kiedy właśnie najpierw wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, po czym zaczął Go napominać w ogóle, mówić, nie, nie, to śmierć, to w ogóle nie może przyjść na Ciebie. W życiu Piotra były takie momenty, kiedy on bardzo się zapalał, a potem też bardzo szybko gasł. Z jednej strony to jest naturalne, prawda? Każdy z nas przechodzi stany emocjonalnej euforii i też stany takiego dołu. Różnica jest tylko jedna między nami, a mianowicie amplitudy tej wysokości i tego dołu. Niektórzy w swoich emocjonalnych przeżyciach mają bardzo wysokie góry, ale te osoby, które mają bardzo wysokie góry, mają tak samo niskie doły. Osoba, która jest emocjonalna, czy bardzo emocjonalna, bo emocjonalni jesteśmy wszyscy, ma po prostu bardzo wysoką amplitudę, czyli to, co na górze, to i na dole. A inni mają tą amplitudę taką malutką. To, co na górze, to i na dole. Ale każdy z nas tą amplitudę w swoim życiu ma. Różnimy się tylko po prostu tą skalą. I co jest tutaj istotne, to kluczowa rzecz, żeby nauczyć się żyć w taki sposób, aby w momencie, kiedy jesteśmy na tej górze, bez względu na to, czy ona jest taka, taka, czy taka, nie podejmować kluczowych obietnic. Nie obiecywać złotych gór. Ale też zasadą jest to, żebyśmy nauczyli się tak żyć, żeby w chwili tego takiego dołka emocjonalnego nie rezygnować ze wszystkiego, nie rzucać wszystkiego. Jakby wierzę, że mądrym jest to, aby kluczowe decyzje podejmować w stanie, który można by nazwać stabilnym. Oczywiście ta stabilność będzie różna przy różnych osobach, ale gdzieś będzie pomiędzy i tym wysokim, i tym niskim stanem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że właśnie czasami te obietnice albo to rzucanie wszystkiego pod wpływem emocji może powodować to, że rozminiemy się z naszym powołaniem. Wiecie, apostoł Piotr mógł się nawet utopić w chwili emocjonalnego uniesienia. I czasami jest też tak samo z nami, że kiedy mamy taki dobry czas, takie dobre emocje, jesteśmy zdrowi, są wakacje i w ogóle słońce świeci, wszystko nam się udaje, to nagle chcielibyśmy tak wszystko naraz i podejmujemy takie obietnice i nie tylko składamy te obietnice komuś, ale czasami składamy te obietnice sobie, czasami składamy te obietnice Panu Bogu i potem czujemy się strasznie, kiedy nie spełniamy tych obietnic. Wiecie, ja mogę sobie tylko wyobrazić, jak czuł się Piotr, który usłyszał, jak ten kur po raz trzeci zapiał. Wiecie, ja wiele razy w swoim życiu, w moich emocjonalnych górkach złożyłem jakąś obietnicę Panu Bogu i potem, kiedy tego nie dotrzymałem, myślałem sobie, no jestem beznadziejny. Zając, ty się do niczego nie nadajesz. Po prostu dno dna i jeszcze gorzej. A były też takie momenty, kiedy w swoim dołku emocjonalnym po prostu chciało mi się wszystko rzucić i sobie myślałem, co ja tu w ogóle robię? Po co ja to w ogóle robię? Ja nie nadaję się do niczego. Ja to wszystko zostawię. Wiecie, naprawdę utożsamiam się z tymi sytuacjami Piotra, chociaż myślę, że nie jestem taki jak Piotr, że on miał rzeczywiście większą tą amplitudę ode mnie, ale utożsamiam się z nim, że to są naprawdę niebezpieczne momenty, w których możemy rozminąć się w życiu z Bożym powołaniem. Bo możemy naobiecywać rzeczy, które absolutnie nie będą miały pokrycia w naszym życiu, w życiu innych, w różnych momentach. I też czasami, kiedy jesteśmy w kiepskim stanie, możemy rzucić coś, co jest naszym powołaniem, do czego Bóg nas naprawdę prowadzi, przygotowuje i jest blisko nas. A więc apostoł Piotr musiał poradzić sobie z wieloma rzeczami, ale o tych trzech rzeczach dzisiaj mówiliśmy, czyli mówiliśmy o strachu, o obłudzie i o słomianym zapale. Jakie rady, czy jak Piotr przeszedł przez to wszystko, jak on sobie poradził ze strachem? Wiecie, ze strachem wierzę, że poradził sobie głównie w momencie, kiedy został napełniony Duchem Świętym. Kiedy stało się to, potem czytamy, może znajdę ten moment. Ewangelia Mateusza na samym końcu. Jezus powiedział do uczniów, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Potem też powiedział, że mają trwać w modlitwie i kiedy to się stało, zostali napełnieni Duchem Świętym. I to był taki punkt przełomowy. Do tego momentu uczniowie po śmierci Jezusa nie wiedzieli, co ze sobą robić. Jedni mówili, idziemy dalej, będziemy rybakami. Jeszcze inni się rozeszli i szli w różne miejsca, w zasadzie nie wiadomo dokąd. Ale po napełnieniu Duchem Świętym bardzo jasno czytamy, że wszyscy apostołowie trwali we wspólnych spotkaniach, w modlitwach, w nauczaniu, w postach. Jakby coś, co wcześniej było niejasne, stało się jasne, proste i z odwagą zaczęli to robić, chociaż z 12 apostołów, nie licząc Judasza, ale przyjmując Macieja zamiast niego, 11 zginęło śmiercią męczeńską. Oni do samego końca jakby trwali w nauce apostolskiej, robili to, do czego Jezus Chrystus ich powołał. Wierzę, że poprzez napełnienie Duchem Świętym mogli sobie od tej pory radzić ze strachem w swoim życiu. W jaki sposób sobie Piotr poradził z obłudą? Ja myślę, że nie tylko przez Ducha Świętego, ale też przyjął napomnienie apostoła Pawła. I my w swoim życiu, jeśli chcemy poradzić sobie ze strachem, z obłudą albo ze słomianym zapałem, wierzę, że potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym do tego, abyśmy chodzili w odwadze, abyśmy też chodzili w mądrości, abyśmy byli gotowi na to, żeby przyjąć z pokorą nawet korektę od innych wierzących, ale też abyśmy byli mądrzy na tyle, żeby udzielić korekty innym wierzącym. I wreszcie wierzę w to, że kiedy będziemy chodzili napełnieni Duchem Świętym, tak jak robili to apostołowie, to też będzie nam łatwiej w tych chwilach uniesienia i w tych chwilach słabości podejmować właściwe decyzje, bo nie będziemy ich podejmowali razem, znaczy nie będziemy ich podejmowali sami, ale wierzę, że będziemy je podejmowali z inspiracji też Ducha Świętego. I w zasadzie chciałbym na tym zakończyć, a mianowicie, żebyśmy analizując nasze życie, analizując powołanie, do jakiego Bóg nas prowadzi, czy w jakim nas prowadzi, żebyśmy się zastanawiali, jak jest z tymi trzema rzeczami i czy radzimy sobie w naszym życiu, dzięki czemu jest nam łatwiej wykonywać Boże dzieło tutaj na ziemi. Proponuję, żebyśmy powstali i pomodlili się o to, aby każdy z nas mógł wypełnić Boże powołanie tutaj na ziemi. Ojcze, ja tak chcę Ci podziękować za to, że Ty nie tylko nas powołałeś, ale też prowadzisz nas w życiu po to, abyśmy byli Twoimi uczniami, abyśmy też wykonywali Twoje dzieło tutaj. Dlatego jeszcze bardziej chcę Ci podziękować za to, że kiedy poszedłeś do Ojca, to zesłałeś swojego Ducha tutaj na ziemię, aby był razem z nami, aby był w naszych sercach, aby nas nie tylko umacniał, ale też aby nas nauczał, napominał, prowadził, aby nas wspierał, był naszym pocieszycielem, był naszym nauczycielem. Ja modlę się o to dla każdego z nas. Panie, modlę się o to, jeśli ktoś spośród nas nie został jeszcze napełniony Twoim Duchem, ja modlę się o to, aby tak się stało. Abyśmy mieli siłę i moc do tego, aby przeciwstawić się strachowi w swoim życiu, aby przeciwstawić się obłudzie, aby nie iść na kompromisy i w chwilach słabości, ale też w chwilach uniesienia, aby wybierać właściwą drogę, aby ani nie obiecywać za dużo, ani nie rezygnować wtedy, kiedy to nie jest właściwy moment w naszym życiu. Modlę się o to, abyś przez Ducha Świętego prowadził każdego z nas, abyś objawiał też nam nasze powołanie, co jest naszym powołaniem w naszych rodzinach, w naszej pracy, w szkole, w kościele, w służbie, tam gdzie jesteśmy. Boże, modlę się o to, abyś prowadził nas wszystkich, abyśmy mogli w pełni, jak apostoł Piotr, wypełnić w swoim życiu powołanie, które nam dałeś. O to się modlę z całego serca. Amen. Dziękuję bardzo. To mam ten przywilej, żeby zakończyć nasze nabożeństwo.